Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania depeszy PISM, w której dzisiaj będziemy rozmawiać o stosunku francuskiej klasy politycznej do rosyjskiej inwazji w Ukrainie.
Macron być może miał nadzieję na to, że pogrążonej kryzysem Europie ta stawka międzynarodowa jest ważniejsza i wymaga zajęcia jakiegoś klarownego stanowiska, co być może również ułatwi Francuzom opowiedzenie się po jednej albo po drugiej ze stron.
O udanych ukraińskich atakach na rosyjską rafinerię i co z tego wynika?
To jest niestety coś, czego zachodni politycy się bardzo boją, przeniesienia tych działań zbrojnych z Ukrainy na terytorium Rosji, ale ja uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby jakakolwiek refleksja w Rosji się pojawiła, no i żeby niszczyć te zasoby, które są przez Rosję potem wykorzystywane na Ukrainie.
Oraz o wizycie chińskiego dyplomaty w Europie.
Próbował wybadać, czy być może Niemcy, może Francuzi, a może też i Ukraińcy troszeczkę dopuszczą do siebie możliwość podjęcia jakichś rozmów z Rosjanami, co byłoby na rękę i Chińczykom. Li Hui nie przyjechał tu jako emisariusz rosyjski.
Depesza PISM.
Dzisiejszą depeszę zaczynamy od rozmowy o Francji, a skoro Francja, to goszczę Amandę Dziubińską, naszą ekspertkę od tego właśnie kraju. Cześć Amando.
Cześć Tomku.
Amando, w ostatni wtorek francuskie Zgromadzenie Narodowe poparło umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą. 372 deputowanych zagłosowało za, 99 przeciw. Wstrzymali się z kolei przedstawiciele Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Opowiedz nam, kto jak głosował i co to nam mówi o stosunku francuskiej klasy politycznej do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Nie tylko Zgromadzenie Narodowe głosowało, ale również Senat, ponieważ rząd chciał, aby obie izby francuskiego parlamentu wyraziły swoje zdanie na temat umowy, dwustronnej umowy o bezpieczeństwie z Ukrainą, więc tego, w jaki sposób Francja będzie dalej Ukrainę wspierać, w jakim zakresie, przez jaki czas i jakie środki finansowe zostaną na to przeznaczone. No i od początku było wiadomo, że te dyskusje parlamentarne mogą być żywiołowe i mogą nie sprowadzać się wyłącznie do kwestii samej umowy, ale trochę szerzej do tego, jak klasa polityczna francuska odnosi się do kwestii wojny na Ukrainie, do kwestii tego, jak powinna Francja pozycjonować się wobec Rosji. Także rzeczywiście, zwłaszcza w Zgromadzeniu Narodowym, te dyskusje były zacięte. W Senacie sprawa już trochę bardziej była zrównoważona. Dla porządku tylko dodam, że jeżeli chodzi o Senat, to tam przytłaczająca większość zagłosowała za. 293 senatorów głosowało za, 22 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.
Warto tylko też dodać może, że we francuskim ustroju Senat nie jest wybierany w wyborach bezpośrednich, bo tak. Może też polska tutaj specyfika i że może nasi słuchacze i słuchaczki myślą, że to jest też wyraz jakiegoś tam poparcia społecznego, bo to są reprezentanci tacy bezpośredni, a oni nie są w sposób bezpośredni wybierani.
Jasne. I jeżeli chodzi o jak głosowały poszczególne partie polityczne, to dwie skrajności na francuskiej scenie, czyli Zjednoczenie Narodowe po prawej stronie i Francja Nieujarzmiona po lewej stronie, sygnalizowały już wcześniej, że ten głos jednak nie będzie głosem za. I tak się też stało. W dyskusjach parlamentarnych posłowie deputowani Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowego, wskazywali, że są za wsparciem dla Ukrainy, ale nie chcą iść na wojnę z Rosją. Podkreślali zwłaszcza to, że prezydent Emmanuel Macron tutaj jest zbyt ofensywny, jeżeli chodzi o kwestię wojny na Ukrainie.
Jak mogę dodać tylko, bo wspomniałaś o tych dyskusjach i też mi mignęło, że taki punchline, bym powiedział po angielsku, który premier francuski Gabriel Attal powiedział właśnie na temat tego zarzutu, że Francja jest zbyt ofensywna, że oni tam prężą tę pierś. Powiedział, że woli prężyć pierś niż się płaszczyć przed Rosją, prawda?
Więc tak, dokładnie. Jeszcze Attal, ja mam tutaj wynotowane słowa Attala właśnie z jego przemówienia przed deputowanymi. Powiedział, że głosowanie przeciw jest sygnałem dla naszych sojuszników, że Francja odwraca się plecami do swojego zaangażowania i swojej historii, więc to takie podniosły tak. Moment w przemówieniu Attala. Natomiast tutaj jeszcze to, co należy podkreślić, to, że w dyskursie skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego wybrzmiały bardzo wyraźnie takie czerwone linie, które są przez deputowanych tegoż ugrupowania podkreślane. I takimi czerwonymi liniami jest perspektywa przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO. I to samo tak naprawdę wybrzmiało na skrajnej lewicy. Summa summarum, wszyscy posłowie Zjednoczenia Narodowego wstrzymali się od głosu. Natomiast tak naprawdę politycznie to lewica wyszła najbardziej podzielona, ponieważ z jednej strony no wiemy, że pamiętamy z ostatnich wyborów parlamentarnych, że lewica do tych wyborów poszła razem, zjednoczona, a mamy tam naprawdę różne ugrupowania. Mamy Zielonych, mamy Partię Socjalistyczną, mamy również właśnie LFI, czyli Francję Nieujarzmioną, tak. I komunistów. I właśnie LFI i komuniści w głosowaniu w parlamencie w tym tygodniu zagłosowali przeciwko, również odwołując się do kwestii no, braku zgody na przystąpienie Ukrainy do NATO, do Unii Europejskiej.
Jeśli tylko mogę dodać, bo to jest ciekawe, że te dwa ugrupowania, czyli Zjednoczenie Narodowe oraz Francja Nieujarzmiona, to są ugrupowania, zdaje się, które nie tylko nie chcą, żeby Ukraina była w NATO, ale oni też chyba nie chcą, żeby Francja była w NATO, prawda? Że nie wiem, jak to wygląda teraz w tym sensie, że ten dyskurs, wiem, że on jest taki trochę przystrzyżony i że oni już nie mówią wprost takich mocnych rzeczy typu wyjdźmy z Unii albo wyjdźmy z NATO, ale wiem, że były takie głosy.
Nie, rzeczywiście. Tutaj nawet wprost deklarują, że nie są za tym, żeby Francja wychodziła z Unii Europejskiej czy żeby Francja wychodziła z NATO. Także przynajmniej jeżeli chodzi o skrajną prawicę, bo na skrajnej lewicy to bywa różnie. No ale właśnie, no Le Pen się znalazła tutaj w przypadku tego głosowania trochę w kłopocie, próbując właśnie zniuansować fakt, że no od lat jest tak naprawdę oskarżana o bliskie kontakty z Rosją i o sympatię na tym kierunku rosyjskim. Z tym, no, że jednak chciała wyrazić jakiegoś rodzaju wsparcie dla Ukrainy, więc tu to balansowanie Le Pen jest, rzeczywiście było widoczne i oskarżała nawet prezydenta Macrona o takie bardzo wyraźne polaryzowanie francuskiej sceny politycznej, mówiąc, że według Macrona albo jesteśmy oskarżani o popieranie prezydenta Putina, albo jesteśmy za Macronem, więc tutaj Le Pen bardzo mocno właśnie krytykowała prezydenta za takie dzielenie sceny politycznej na dwa obozy. Wracając do samego głosowania, tak jak mówiłam, komuniści i Francja Nieujarzmiona głosowali przeciwko. Ekolodzy i Partia Socjalistyczna głosowała za tymże porozumieniem. Natomiast republikanie prawicowi, co prawda w większości wyrazili poparcie dla zaangażowania Francji na Ukrainie, natomiast było także niemało głosów wstrzymujących się, no co jest również sygnałem dla samego Emmanuela Macrona. Zresztą Bruno Retailleux podkreślił, czyli przewodniczący LR w Senacie, podkreślił, że głos republikanów jest przede wszystkim głosem poparcia dla Ukrainy, ale w żadnym wypadku nie jest głosem poparcia dla wypowiedzi Macrona, czy też głosem poparcia dla samej polityki rządu.
Dziękuję, że tak to szczegółowo przedstawiłaś, czyli chciałbym to teraz podsumować, bo wydaje mi się, że to mówi coś ciekawego o tym, jak wygląda ta elita polityczna we Francji, czyli mamy troszkę ten taki klasyczny podział na ten główny nurt mainstream francuskiej polityki i on jest jakby zdecydowanie proukraiński, no i mamy bardzo znaczącą liczbę jednak deputowanych, którzy tego konsensusu nie uznają, tak? I są to nie tylko deputowani ze skrajnej prawicy, ale też ze skrajnej lewicy i co ciekawe wydaje mi się też, bo słyszałem takie wypowiedzi właśnie wysokich przedstawicieli republikanów, którzy jednak są partią mainstreamową, którzy mieli jakieś tam wątpliwości na temat popierania tej Ukrainy. Więc chciałem, nawiązując do tego, zapytać cię, co myślisz, że to mówi o francuskim społeczeństwie? No bo jednak ktoś tych przedstawicieli wybiera. Financial Times opublikował takie badanie sondażowe niedawno, z którego wynikało, że jeśli chodzi o wyborców partii głównego nurtu, czyli tak jak już powiedziałem, te lewice, francuskich republikanów i oczywiście wyborców Macrona, to co najmniej połowa pytanych uznawała, że utrzymanie pomocy dla Ukrainy na obecnym poziomie jest potrzebna. A 1/5 lub 1/4, w zależności od partii, była za zwiększeniem. Czyli mamy jakby takie społeczne odzwierciedlenie tego konsensusu też na poziomie politycznym.
Tak, to bardzo widać. I to nie tylko w tym sondażu, ale w pozostałych także.
Sytuacja się odwraca, prawda, jeżeli zapytamy wyborców i wyborczynie tych partii, które wspomnieliśmy, skrajnych. Gdzie z kolei właśnie mamy odwrotnie, że 65% zgodnie z tymi danymi Financial Timesa jest za zmniejszeniem lub zatrzymaniem tej pomocy. Czyli teraz chciałem cię zapytać, czy ty uważasz właśnie, że tutaj następuje taka synchronizacja, że rzeczywiście te partie polityczne jakby dokładnie reprezentują tych swoich wyborców w zakresie tego, co oni myślą o tym konflikcie.
Tak, i to widać także po zmianach, jeżeli chodzi o poparcie dla tych partii politycznych, w zmianach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. sprzęgają się opinie i głosy płynące z partii politycznych na temat dalszego zaangażowania Francji w Unii Europejskiej czy w jakichś szerszych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, bo również no nie ukrywajmy, że zwłaszcza prezydent Macron chce trochę te tematy polityki zagranicznej również inkorporować do wewnętrznej debaty francuskiej, no co między innymi pokazało też to głosowanie. No i właśnie, no sprzęgają się one z tym, w jaki sposób społeczeństwo francuskie podchodzi do wybranych kwestii. Ja również widziałam taki sondaż niedawny, który przeprowadził IFOP dla Fundacji Jean Jaurès, w którym to widać wyraźnie, że jeżeli spojrzymy tak długookresowo na poparcie Francuzów dla Ukrainy, na to, jak postrzegają Rosję, na to, co sądzą o dalszej dostawie broni, co sądzą o polityce sankcji i tak dalej na Rosję, to widać, że to poparcie się degraduje. To znaczy, jeżeli spojrzymy sobie na poparcie dla samej Ukrainy, według tego sondażu, o którym wspomniałam, to jeżeli chodzi o opinię, o poparcie dla samej Ukrainy, to dobrą opinię o Ukrainie w tej chwili no, wyraża 58% badanych, co jest spadkiem o 12 punktów procentowych wobec połowy czerwca ubiegłego roku i aż o 24 punkty procentowe wobec marca 2022 roku, czyli no, tak naprawdę miesiąc po wybuchu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie na przykład polityki sankcji i sensowności dalszych sankcji gospodarczych i finansowych państw europejskich wobec Rosji, to popiera je 62% badanych, czyli 10 punktów procentowych mniej w porównaniu z początkiem konfliktu. Także ten spadek jest znaczący, ale nie wynika on w dużej mierze z faktu no właśnie negatywnego opowiadania się za samą polityką sankcji, ale z przekonania, że sankcje dotychczasowe są nieskuteczne. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię dostaw broni z tegoż sondażu, to społeczeństwo francuskie w 50% aprobuje dostawy broni Ukraińcom przez Europejczyków i to jest spadek aż o 15 punktów procentowych w porównaniu z początkiem konfliktu. Także w wielu tych wskaźnikach no widać jednak pewne zmęczenie, efekt zmęczenia i wyczerpania wojną przez Francuzów i widać również, jak dynamika konfliktu na Ukrainie wpływa na opinie badanych.
No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w świetle tego, co nam przed chwilą przedstawiłaś, to tym bardziej dla mnie zastanawiające jest to podejście Macrona w tej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W tym sensie, że jasne, że nawet z punktu widzenia takich podstawowych interesów geostrategicznych Polski, to jest oczywiście dobra rzecz, tak? Natomiast zastanawiam się od strony takiej czysto politycznej, jaki jest zamysł Macrona, dlatego że ja to interpretuję w ten sposób, że te wybory do Parlamentu Europejskiego to są te takie midterm elections, czyli wybory w środku kadencji, które mają pokazać, jakie jest aktualne poparcie dla rządzących, w tym dla Macrona, który, prawda, ma duże problemy wewnętrzne, społeczne. No i że on chce spolaryzować te kampanie wokół tej kwestii ukraińskiej. I teraz zastanawiam się, w świetle tego właśnie, co powiedziałaś, że, no, że to poparcie spada, czy próba właśnie takiego ramowania tego, że tak powiem, dyskursu, że teraz będziemy z tej kwestii ukraińskiej, uczynimy to ważne kryterium i pokazujemy wszystkim wyborcom, że zobaczcie, oni są za obniżeniem pomocy i tak dalej. Czy to jest skuteczne? Czy rzeczywiście można zdobyć jakieś punkty polityczne we Francji na tym?
Moim zdaniem nie. To znaczy, moim zdaniem nie jest skuteczne. Macron być może miał nadzieję na to, że pogrążonej kryzysem Europie ta stawka no, międzynarodowa jest ważniejsza i wymaga zajęcia jakiegoś klarownego stanowiska, co być może również ułatwi Francuzom opowiedzenie się po jednej albo po drugiej ze stron. Tymczasem no, dynamika, jaką obserwujemy, ta dynamika wyborcza, jaką obserwujemy na francuskiej scenie politycznej, no, idzie w kontrze do tych prób Macrona tak naprawdę, bo o ile był jakiś okres stagnacji w poparciu dla skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, który cały czas jest liderem sondaży wszelkich, to w ciągu ostatnich kilku tygodni udało im się jeszcze bardziej skonsolidować swoją bazę wyborczą i uzyskać kolejne 3 punkty procentowe więcej w sondażach. Także no, tutaj te zabiegi no, widać, że są nieskuteczne. To już jest 13 punktów procentowych przewagi Zjednoczenia Narodowego nad partią Macrona. Tylko że jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda poparcie, jak kształtuje się poparcie dla obozu politycznego prezydenta, no to tutaj przede wszystkim w grę wchodzi utrata mobilizacji, to znaczy część wyborców obozu prezydenckiego no zmienia swoje nastawienie co do tego, czy w ogóle pójdą zagłosować, czy nie pójdą zagłosować.
To na sam koniec, Amando, chciałem cię zapytać o rzecz następującą. W piątek ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Francji i Niemiec, do którego w ogóle ma dołączyć później premier Tusk, ono będzie w formacie Trójkąta Weimarskiego. No i spotkanie to, wydaje mi się, ma służyć złagodzeniu napięć w ramach tego francusko-niemieckiego tandemu. Padły ostatnio takie niezbyt może miłe słowa. Macron stwierdził, że nie należy być tchórzliwym i to ewidentnie było skierowane w stronę Niemców. Niemiecki minister obrony Pistorius powiedział, że tego rodzaju stwierdzenia nie pomagają, prawda, we wzajemnych relacjach. Od jakiegoś czasu czytamy, że ten silnik francusko-niemiecki się trochę zatarł i chciałem cię zapytać, czy ty uważasz, że to jest tylko taka medialna narracja, czy rzeczywiście są teraz takie realne, strukturalne problemy, które utrudniają współpracę?
Z całą pewnością relacje na linii Macron-Scholz znacząco się pogorszyły w ostatnich tygodniach. Wiemy z doniesień prasowych, że przed spotkaniem Trójkąta Weimarskiego Macron ma porozmawiać z Scholzem dwustronnie na temat tychże relacji. No było tak naprawdę wiele linii spornych dotyczących w dużej mierze właśnie dalszego wsparcia dla Ukrainy, tego, że Niemcy no, deklarowały, że nie wyślą pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus, tego, że Niemcy podkreślały to, jak słabo wygląda francuskie wsparcie militarne na Ukrainie. Trudno powiedzieć, czy spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego przyniesie jakieś odprężenie na samej linii Francja-Niemcy. Ale z całą pewnością to spotkanie Trójkąta Weimarskiego musi sprostać dwóm głównym wyzwaniom. Po pierwsze temu, jak Europa powinna się przygotować na ewentualne, bardziej ograniczone wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Po drugie, w jaki sposób no, zmniejszyć takie wewnętrzne tarcia pomiędzy europejskimi sojusznikami i w jaki sposób powinniśmy sobie poradzić z potrzebą znaczącego zwiększenia dostaw, zwłaszcza amunicji na Ukrainę.
Dzięki za rozmowę, Amando.
Dziękuję bardzo.
Depesza Pism.
Druga rozmowa dzisiejszej Depeszy jest poświęcona Ukrainie, a moim gościem jest Daniel Szeligowski, nasz pismowy ekspert do spraw Ukrainy. Cześć, Danielu.
Cześć.
Danielu, zacznę może trochę nietypowo, ponieważ chciałbym powiedzieć Państwu, z jak dobrym ekspertem mają Państwo do czynienia, ponieważ Daniel niedawno został wyróżniony jako jedyny Polak, znalazł się na liście 50 Future Think Tank Leaders Włoskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Politycznych. Także bardzo Ci gratuluję, Danielu. Nie chcę, żebyś mi tutaj sponsowiał, więc już przychodzę do pytań, ale staram się jakoś bardzo nachalnie może tutaj nie reklamować nas, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze i słuchaczki widzieli po prostu, z jakim jakościowym ekspertem mają do czynienia. Także gratulacje.
Polecamy się.
Danielu, przechodząc już do spraw ukraińskich. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że generał Załużny będzie ukraińskim ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Zełenski, ogłaszając tę decyzję, stwierdził, że sam Załużny mu powiedział, że dyplomacja to jest kierunek, w którym generał chciałby teraz podążać. Czy to jest rzeczywiście polityczne wygnanie, jak chcą niektórzy, czy raczej taki udany kompromis pomiędzy dwoma postaciami, no co tu mówić, ukraińskiej polityki tak naprawdę?
No to na pewno jest kompromis, dlatego że po dymisji generała Załużnego no, pojawiały się przypuszczenia, czy mógłby zostać włączony aktywnie do polityki wewnętrznej. Na pewno takie zakusy były, to już mówię nie tylko o środowisku samego Załużnego, ale raczej o ukraińskiej opozycji, o byłym prezydencie Poroszence, który oczywiście tutaj rywalizuje z obecnym prezydentem Zełenskim. No i ja myślę, że sam prezydent Zełenski tego się obawiał. Ja ciągle uważam, że ta decyzja o dymisji generała Załużnego była przede wszystkim motywowana politycznie, a dopiero w drugiej kolejności stały za nią względy strategiczne i sytuacja na polu walki. Natomiast kompromis polega na tym, że rzeczywiście generał Załużny, który do tej polityki mógł wejść, z ogromnym poparciem społecznym i od razu byłby jedną z najważniejszych figur na ukraińskiej scenie politycznej, on się na to nie zdecydował. Ja myślę, że nie dlatego, że nie ma jakichś ambicji politycznych, że nie ma zaplecza i tak dalej, tylko tak naprawdę wykazał się propaństwową postawą i on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w tym momencie taki konflikt polityczny i też być może konflikt w łonie wojskowych, bo część wojskowych przecież prawdopodobnie opowiedziałaby się właśnie po stronie generała Załużnego, nie jest tym, co byłoby Ukrainie potrzebne w momencie wojny. W związku z czym on tę propozycję ambasadorską przyjął. Ja nie kupuję oczywiście słów prezydenta Zełenskiego, że to sam generał Załużny to zaproponował. My wiemy, że ta propozycja już od dawna gdzieś tam na stole leżała i ten wakat w Wielkiej Brytanii był chyba taki najbardziej też rażący, bo to od pół roku nie ma Ukraina ambasadora w Wielkiej Brytanii. Więc to jest propaństwowa postawa generała Załużnego. To jest, raz jeszcze to podkreślam, kompromis oczywiście między dwoma dżentelmenami, jak najbardziej. To, że prezydent Zełenski ma nadzieję, ja to tak odczytuję, ma nadzieję, że to jest trochę polityczne zesłanie dla generała Załużnego, że jednak go odsuniemy na bok, wyślemy do tego Londynu i może przynajmniej częściowo Ukraińcy o nim zapomną, no to oczywiście mogą te nadzieje okazać się płonne i koniec końców generał Załużny wróci bohaterem z tego zesłania.
No właśnie, o to ci chciałem zapytać, czy to nie jest takie pyrrusowe zwycięstwo trochę, bo komentując tę decyzję napisałeś, że prezydent Zełenski liczy oczywiście, że w ten sposób osłabi swojego potencjalnego rywala, ale może się przeliczyć. I czy tobie chodzi też o to, że generał Załużny teraz nabierze tego takiego sznytu dyplomatycznego i powróci, prawda, tutaj, że nie dość, że ma doświadczenie wojskowe, taką bardzo dobrą kartę w tym konflikcie, to teraz jeszcze dodatkowo będzie mógł pokazywać, że on też ma tutaj kontakty, że jeżeli chodzi o tę dyplomację, która przecież jest tak ważna dla Ukrainy, to że on też tutaj zdobył doświadczenie, więc jest takim pełnoprawnym politykiem z doświadczeniem.
Ja trochę bardziej cynicznie na to patrzę i myślę, że tutaj inna kwestia może być znacząca, to znaczy w tym momencie generała Załużnego nie będzie w kraju. Jeżeli sytuacja na froncie będzie dla Ukrainy trudna, jeżeli broń z Zachodu nie będzie napływała, jeżeli Rosjanie nadal będą napierać, jeżeli będą potrzebne jakieś trudne decyzje w kraju, a te trudne decyzje potrzebne są, tylko nie wiemy, czy zostaną podjęte, jak mobilizacja, pewnie jakieś cięcia budżetowe w połowie roku i tak dalej, no to nie będzie ich można zrzucić na generała Załużnego. Trzeba będzie ich zrzucić na kogoś innego. No to może się je zrzuci na generała Syrskiego, ale na pewno część winy spadnie na prezydenta Zełenskiego. Więc mówiąc o tym, że generał Załużny za jakiś czas może wrócić pełen chwały do kraju, znaczy wróci po prostu w tym sensie, że nie zostanie obarczony błędami, nie zostanie obarczony odpowiedzialnością polityczną za trudne decyzje, które teraz prezydent Zełenskiego ekipa będą musieli podjąć. Więc to jest oczywiście bilet w jedną stronę, koślawo tłumacząc z angielskiego, dla prezydenta Zełenskiego. Ja myślę, że on jest świadomy tego ryzyka. Natomiast no, jakby taka codzienna polityka od rana do wieczora jest dla niego ważniejsza chyba w tym momencie niż planowanie strategiczne.
Ten tydzień przyniósł też kolejne informacje o udanych ukraińskich atakach na rosyjskie cele. Atak na tankowiec Mechanik Pogodin i na rosyjskie rafinerie. Razem z Agnieszką Legucką opublikowałeś niedawno taki tekst, w którym piszecie między innymi, że zmiana rosyjskiego stanowiska będzie zależeć od tego, czy rosyjskie społeczeństwo i elita władzy realnie odczują skutki trwającego konfliktu. I widziałem, że tak troszkę też interpretujesz ten atak na te rafinerie, że to może być taki właśnie mały krok w tę stronę, żeby też rosyjskie społeczeństwo odczuło w taki bezpośredni sposób koszty tej wojny.
Już ja od samego początku powtarzam, że rosyjskie społeczeństwo wojnę popiera. Nawet jeżeli
no dane
nie...
statystyczne, na ile można oczywiście im wierzyć w Rosji, też to potwierdzają, prawda?
Dane statystyczne potwierdzają to do pewnego stopnia, dlatego że wiele osób popiera wojnę, ale boi się o tym mówić publicznie. Dlatego, że część społeczeństwa to jest taka, powiedziałbym, bardziej rozumna część rosyjskiego społeczeństwa, znaje sobie sprawę z tych wszystkich zbrodni i tak dalej. Mimo wszystko woli popierać Rosję przeciwko Ukrainie i tak naprawdę nie ma jakby większego problemu z tymi zbrodniami na Ukrainie. W związku z czym ja uważam, że rosyjskie społeczeństwo murem za tą wojną stoi, natomiast wcale na tę wojnę nie chce iść. I to dlatego rosyjski reżim sięga gdzieś głęboko na wieś do zasobów ludzkich, żeby ich wysłać na front, sięga do więzień, sięga po obcokrajowców, żeby ich wysyłać na front na Ukrainie, ale nie sięga na przykład do Moskwy czy do Sankt Petersburga, tak? Bo to już mogłoby spowodować pewne niezadowolenie, jakąś tam destabilizację i tego oczywiście rosyjski reżim się boi. No i to jest właśnie to, ja myślę, w co celują Ukraińcy. Znaczy to, że oni celują w rafinerię, to tak literalnie rzecz biorąc. Natomiast utrudniają życie Rosjanom no, do takiego stopnia, do jakiego to można zrobić, bo tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie cel wojskowy i gospodarczy, który oczywiście jest jak najbardziej uzasadniony.
Tak, możesz to wytłumaczyć, bo ja wiem, że to jest oczywiste może dla ciebie, ale czy możesz powiedzieć, jakie jest rozumowanie za tym, że atak na rafinerię przekłada się na sytuację rosyjskiego społeczeństwa?
Znaczy oczywiście Ukraińcy w ostatnim czasie zaatakowali rafinerie, które odpowiadają za ogromną część przetwórstwa paliw w Rosji, więc konsekwencją będzie po prostu wzrost cen tych paliw. Innymi słowy, no, rosyjskie społeczeństwo na własnej skórze zacznie odczuwać konsekwencje tego, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. I teraz, czy to przełoży się na zmianę nastawienia rosyjskiego społeczeństwa? To ja nie wiem, być może nie. Czy to wywoła jakieś tam niezadowolenie i spowoduje u kogoś pytania, czy rosyjski reżim działa właściwie, czy niewłaściwie, to uważam już, że tak. Masa krytyczna być może nie zostanie osiągnięta teraz, ale tutaj w tym przypadku uważam, że akurat kropla drąży skałę i jak najbardziej atakowanie celów na terytorium Rosji jest ważne i tutaj może być ważna rola generała Załużnego. Znaczy on będzie w Londynie, gdzie takie poważne dyskusje o dostawach broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy będą się toczyć. Ma absolutnie ogromny autorytet wśród wojskowych, ale wśród polityków też. Wielka Brytania swoją dostojnością, to jest troszeczkę inny rodzaj polityki niż Europa Środkowa. Generał Załużny uważam, że będzie tam pasował ze swoim autorytetem, więc jego celem będzie jak najbardziej pozyskanie takiej właśnie broni, która umożliwi rażenie celów na terytorium Rosji. To jest niestety coś, czego zachodni politycy się bardzo boją, przeniesienia tych działań zbrojnych z Ukrainy na terytorium Rosji, ale ja uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby jakakolwiek refleksja w Rosji się pojawiła, no i żeby niszczyć te zasoby, które są przez Rosję potem wykorzystywane na Ukrainie.
No ale tak lekko polemicznie może bym cię zapytał, dlatego że rozumiem to rozumowanie, które tutaj przedstawiasz, natomiast czy nie jest tak, że od wybuchu tego konfliktu, tej pełnoskalowej inwazji, jakby zakres i skala tych sankcji, które zostały nałożone na Rosję, no, które z tego, co ja czytałem, no naprawdę super mocno to społeczeństwo rosyjskie dotknęły, w tym sensie, że brak części zamiennych do samochodów, do samolotów, w takim sensie, że takie bezpośrednie zagrożenie nawet zdrowia i życia, na zasadzie, że masz takie poczucie, że wsiadając do samolotu rosyjskiego, nie jesteś pewien, czy on jest tak sprawny, prawda, jak kiedyś, że masz realne zagrożenie, że coś ci się stanie, to samo z samochodami, więc jeżeli tego rodzaju sytuacje nie doprowadziły do masowego spadku poparcia dla tego reżimu, to czy wzrost cen paliwa, prawda, od kilka czy kilkanaście punktów procentowych może tu coś zmienić?
To ja się z tobą elementarnie nie zgadzam w kwestii takiej, że sankcje dotykają rosyjskiego społeczeństwa. Znaczy, to nie jest prawda, one dotykają w dużej mierze rosyjskiej elity, która nie może jeździć na zakupy do Mediolanu, do Paryża, nie wiem, gdziekolwiek do Europy. Natomiast większość Rosjan nigdy w swoim życiu nie wyjechała do sąsiedniego regionu, że oni nie latają samolotami, to jest jakaś bańka. Raz jeszcze Moskwa, Petersburg, to jest elita, tak? Ale to nie są przeciętni Rosjanie. Przeciętni Rosjanie na tej wojnie zarabiają. Nowy układ społeczny, nowa umowa społeczna, która się w Rosji pojawiła, ona się ogniskuje tylko i wyłącznie wokół wojny. Czy ci biedni Rosjanie gdzieś tam daleko na głubince, oni zarabiają dzięki temu, że synowie, że ojcowie, że kuzyni giną na tej wojnie i ogromne pieniądze trafiają do tych rodzin. Tak naprawdę to jest pewna winda społeczna dla nich. Tworzy się nowa klasa społeczna tych osób, które na wojnie zarabiają. W nich trzeba uderzyć, i tutaj już też mówię literalnie, kosztami finansowymi. Znaczy oni muszą zostać obarczeni kosztami finansowymi prowadzenia tej wojny. Do dzisiaj uważam, że do tego nie doszło i to jest też wina zachodniej klasy politycznej. Tych argumentów ja już absolutnie nie kupuję, że to muszą być smart sanctions, czyli sankcje mądre, które mają uderzać w reżim, ale mają nie uderzać w rosyjską populację. Ciągle pokutuje to przekonanie o złym carze i dobrych bojarach, tak? Że Władimir Putin jest zły, to on toczy wojnę przeciwko Ukrainie, a ci biedni Rosjanie to są jakieś tam ofiary tego reżimu. Dopóki takie rozumowanie się nie zmieni, no to my ciągle będziemy manewrować od ściany do ściany, ale tak naprawdę Rosjanie będą wychodzić obronną ręką.
To jest na pewno dłuższy temat, natomiast też my żeśmy tutaj nieraz w piśmie, wiem, że o tym rozmawiali, się spierali, tak? Na ile też jest to kwestia jakiejś może w odpowiedzialności zbiorowej później, tak? Na ile też to jest dobry pomysł. Natomiast nie chcę...
Ja uważam, że odpowiedzialność zbiorowa powinna zostać w tym momencie zastosowana do rosyjskiego społeczeństwa, dlatego że przez lata stosowaliśmy zupełnie inne podejście, które nie przyniosło skutku. A mianowicie uważam, że Zachód doprowadził do momentu, w którym rosyjskie społeczeństwo odczuwa zbiorowy brak odpowiedzialności. Znaczy, wystarczy wskazać dwie czy trzy osoby, które tej wojnie się sprzeciwiają, jakichś tam wybitnych, najbardziej znanych człowiek rosyjskich opozycjonistów i tylko i wyłącznie można się chować za ich plecami z tego powodu rosyjskiemu społeczeństwu, które tą masą wojnę popiera, nic się nie stanie. Znaczy, to nie doprowadziło do żadnej zmiany.
W depesze rozmawiamy przede wszystkim o polityce, ekonomii, sprawach społecznych, a w sumie ekstremalnie rzadko rozmawiamy o kulturze. I dzisiaj chciałbym zrobić taki wyjątek od tej zasady, ponieważ 20 dni w Mariupolu w reżyserii Mścisława Czernowa otrzymało Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny. Wiem, że widziałeś ten film i chciałem cię zapytać, co na jego temat sądzisz?
To jest film trudny, brutalny, ale potrzebny. I myślę, że jedną rzecz, którą o tym filmie warto wiedzieć, to to, że przecież on mógł nie powstać. To znaczy reżyser tego filmu, Mścisław Czernow, i jeden z operatorów, Jewgeni Małoletka, którzy byli obecni w Mariupolu przez te pierwsze kilka tygodni, byli na rosyjskiej liście do tak zwanego strzału. No, było specjalne komando rosyjskie, które za nimi w Mariupolu polowało i ukraińska armia obu panów ewakuowała, całą ekipę Associated Press wtedy. Więc to nam pokazuje, jak ważne jest ta wojna informacyjna i jak ważny jest ten przekaz Mariupola. Rosjanie starali się ten przekaz po prostu uciąć. Widzieli, że on dociera do zachodniej opinii publicznej i tego się bali. Rosjanie w tym momencie starają się przecież zafałszować historię, zatuszować to, co się stało w Mariupolu. No, mamy potiomkinowskie wioski w Mariupolu. Na trupach tak naprawdę, na gruzach miasta wylewa się beton i stawia się jakąś nową fasadę Mariupola, żeby Zachód o tym wszystkim nigdy się nie dowiedział. Więc z tego powodu ten film trzeba obejrzeć. On pewnie nie jest dla każdego. Rzeczywiście jest brutalny, ale ja myślę, że też dużo z tych obrazów to nasi słuchacze, czy też różni widzowie już widzieli, bo one pojawiały się w internecie, czy to w reportażach Associated Press, czy w innych dużych zachodnich dziennikach. No tak czy inaczej, cała historia moim zdaniem jest bardzo warta obejrzenia.
To jeszcze tylko na sam koniec. Chciałem, żebyś nam też może trochę opowiedział o samej ceremonii odebrania tej nagrody, bo też oglądałem tę wypowiedź reżysera i ona bardzo mocne to takie było, no muszę powiedzieć. Więc czy możesz powiedzieć, co takiego on stwierdził? Jak tam to wyglądało?
No to jest pierwszy Oscar dla Ukrainy w ogóle. Więc oczywiście, że jest to sprawa ważna. Natomiast myślę też, że reżyser powiedział nie tylko to, co myśli on sam, ale to, co myśli generalnie, gremialnie ukraińskie społeczeństwo. Znaczy oni woleliby, żeby ten film nigdy nie powstał. Tak?
To jest właśnie to, co on powiedział, co takie bardzo było uderzające, że jest prawdopodobnie pierwszym reżyserem, który powiedział, że wolałby nie dostać tej nagrody, po prostu wolałby, żeby ten film nigdy nie powstał.
No później te głosy pojawiały się bardzo często w ukraińskiej opinii publicznej. Ja widziałem różnych analityków, komentatorów, którzy też publicznie zajmowali głos i mówili, że oni by woleli zajmować się wieloma innymi rzeczami, a nie wojną. No, zajmują się nią z konieczności, a nie dlatego, że chcą. Tak? Więc to jest istotne. No i chociażby też z tego powodu ja naprawdę zachęcam do obejrzenia tego filmu. Bo po pierwsze, nie jest długi. Na pewno nie jest nudny.
Półtorej godziny chyba, tak? Ja się przyznam, że nie widziałem go niestety jeszcze, ale mam go oczywiście na liście. Natomiast półtorej godziny chyba, tak? On trwa.
No, jest wart na pewno każdej minuty, tak? Dlatego, że przedstawia po prostu surowy materiał z Mariupola, pierwsze dni rosyjskiej inwazji. Tym bardziej, że no, Mariupol został w zasadzie zrównany z ziemią i jest tym miejscem, które bardzo kole w oczy Rosjan. Te wszystkie zdjęcia, które się pojawiały z Mariupola w zachodnich mediach, od razu były przecież kontrowane przez rosyjską propagandę, pamiętam. To słynne zdjęcie, które notabene jest w ramach tego filmu z ataku na szpital położniczy w Mariupolu. No przecież rosyjska propaganda kontrowała to w ten sposób, że to wszystko zostało ustawione, że zostali wynajęci aktorzy przez stronę ukraińską, tak? Tutaj wskazywano na jakieś media społecznościowe osób, które gdzieś tam przez przypadek na tym zdjęciu się znalazły, więc to tak bardzo kole w oczy Rosjan i rosyjską propagandę, że no, dla samej zasady warto ten film obejrzeć i go gdzieś tam podać dalej w internecie.
Dzięki za rozmowę, Danielu.
Dzięki również.
Depesza Pism.
Ostatnia rozmowa dzisiejszej Depeszy będzie dotyczyła Chin, a rozmawiać będę z Marcinem Przychodniakiem, naszym ekspertem do spraw Chin właśnie. Cześć, Marcinie.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Marcinie, 12 marca zakończyła się podróż po Europie Li Hueya, specjalnego wysłannika rządu HRL do spraw Eurazji. Powiedz nam, jaki był cel jego wizyty i czy udało mu się cokolwiek osiągnąć?
No, on chyba nie przyjechał, żeby coś osiągnąć, w tym sensie, żeby, nie wiem, coś podpisać albo żeby coś uzgodnić, co za chwilę usłyszymy, że wchodzi w życie. To jest druga taka wizyta, bo identyczną w zasadzie, może tam troszkę pozamieniał w czasie miejsca, stolicę, którą odwiedzał, ale generalnie te same miasta, te same państwa odwiedzał rok temu, w maju zeszłego roku. Teraz trochę przyspieszył tę wizytę, w sensie był w marcu, ale generalnie poza tym wszystko było bardzo podobnie, czyli zaczął, w tym roku zaczął, bo w zeszłym roku, a jeśli nie mylę, skończył, ale w tym roku zaczął od Moskwy. Jak wiadomo, chińsko-rosyjskie strategiczne partnerstwo jest bardzo istotne i dla Chińczyków, i dla Rosjan. Potem była Belgia, ale tak dokładniej rzecz biorąc to Bruksela, a jeszcze dokładniej to instytucje europejskie, a jeszcze dokładniej to w zasadzie ESDZ. Bo...
Czyli Europejska Służba.
Tak, Europejska Służba Działań Zewnętrznych. A potem z Brukseli udał się już do Warszawy. Z Warszawy, jak wiadomo, trudno inaczej dotrzeć do Kijowa niż przez Warszawę, a w każdym razie przez Polskę. Więc potem pojechał na Ukrainę, potem był Berlin i na końcu Paryż, więc taki terminarz, taki harmonogram.
No właśnie, takie to od razu dopytam, bo to naprawdę imponująca trajektoria w tym sensie, że naprawdę wszyscy najważniejsi aktorzy polityczni w naszym regionie, wśród nich tacy, którzy no po prostu są otwarcie wrodzy wokół siebie i to też ciekawe jest dla mnie, że jego i przyjmowali w Kijowie i właśnie w Moskwie i w Unii Europejskiej. No i właśnie powiedz, co takiego on osiągnął.
Przyjmowali, bo Chiny są istotne, no takim truizmem tutaj teraz zaserwuję słuchaczom pewien truizm, ale po prostu warto z nimi rozmawiać. Myślę, że nie warto się z nimi zgadzać na większość tematów, to już moja opinia, ale warto z nimi rozmawiać, więc go przyjmowali. No on tu przyjechał właśnie głównie po to, żeby go przyjmowali, tak? Żeby mówiono o tej wizycie, żeby chiński MSZ mógł za każdym razem wydać stosowne oświadczenie i żeby to oświadczenie potem było dyskutowane, co my teraz zresztą trochę robimy, trochę działamy pod kątem tego, co Chińczycy by chcieli, ale zaraz to odpowiednio ocenimy. Więc głównie po to, żeby znowu mówiło się o Chinach, które są zaangażowane w rozwiązanie wojny na Ukrainie i zgodnie z chińskim podejściem, z chińską narracją, z chińską retoryką, chcą ten konflikt pokojowo rozwiązać. To jest jego główny cel tak naprawdę, czyli wzmocnienie tego wizerunku chińskiego. Też może nie głównie wobec państw Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, bo oni myślę, że wiedzą, co mają myśleć na temat chińskiej polityki, ale też w dużym stopniu, żeby móc dalej powtarzać, nie wiem, na szczytach BRICS, na spotkaniach BRICS, czy na szczytach Szowu, czy w ogóle wobec globalnego tak zwanego południa, że Chińczycy działają i chcą stabilizować sytuację w Europie również. Więc dodatkowy to myślę, że jest to pewna reakcja chińska na to, co się dzieje na samej wojnie, tak? I na samym froncie, tak? Czyli pewne może nie porażkę ukraińską, ale pewne problemy związane z aktywnością rosyjską i przynajmniej wizerunkowo pewną niepewność, co dalej, tak? Co się tam wydarzy w tej chwili. A z drugiej strony oczywiście no to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czyli ciągłe problemy z przyjęciem przez Kongres tego dużego pakietu pomocowego dla Ukraińców, który de facto, jak oceniają większość ekspertów od wojska, wojskowości i w ogóle od wojny na Ukrainie, no jest warunkiem kontynuowania przez Ukraińców obrony tak naprawdę w obecnej sytuacji. Więc Chińczycy to widzą i Chińczycy przyjechali, a w sensie Li Hui przyjechał, żeby wybadać, czy być może w związku z tym zmieniły się trochę nastroje na przykład. Nie są już tak radykalnie może nie antyrosyjskie, ale antynegocjacyjne, tak? Antymediacyjne. Li Hui kilkukrotnie wspominał o Chinach jako mediatorze. To nie jest pierwszy raz, kiedy Chińczycy o tym mówią, ale też jakby troszeczkę próbował wybadać, czy być może Niemcy, może Francuzi, a może też i Ukraińcy troszeczkę dopuszczą do siebie możliwość podjęcia jakichś rozmów z Rosjanami, co byłoby na rękę i Chińczykom, bo on też chciał, Li Hui nie przyjechał tu jako emisariusz rosyjski, tylko on chciał się pokazać, chciał Chiny pokazać jako odrębny, samodzielny podmiot, który mówi być może, i nawet nie być może, mówi często to, co Rosjanie, bo to się powtarzało, może zaraz o tym powiemy, ale też mówi to z perspektywy chińskiej, więc to chyba są główne cele, po co przyjechał. I to mu się nie do końca udało osiągnąć, znaczy ten wizerunek pewnie tak, no bo to, co Chińczycy będą mówić o tej wizycie, no to oni będą o tym mówić, znaczy my na to większego wpływu nie mamy. Natomiast dostał, tak ogólnie rzecz ujmując, dość mocną i zdecydowaną odpowiedź zarówno od Ukraińców, jak i od SDZ-u, ale także od strony polskiej, czy niemieckiej, czy francuskiej.
No właśnie, bo bardzo ciekawie nam to wyjaśniłeś, bo nie ukrywam, że też się nad tym zastanawiałem. W tym sensie, że ja rozumiem, że dyplomacja to jest domena jakby nie zawsze konkretnych rezultatów, tylko często też komunikowania pewnych rzeczy, prawda? Natomiast no, zrobić taki obchód jakby no, trochę wiedząc, że karty są już rozdane i że to nie będzie tak, że nagle wszyscy się zgodzą na chińską mediację w tym konflikcie i że zapraszamy, w takim razie świetny pomysł. Więc ja rozumiem to, co mówisz, jakie były cele tego. Natomiast chciałem cię dopytać o taką jedną rzecz. Czy ty masz takie wrażenie, że są kraje, które są właśnie jakoś bardziej podatne na te argumenty chińskie? Wspomniałeś tutaj, że właśnie Li Hui może trochę liczył, że tutaj może Niemcy, może Francja. No Francja wydaje mi się, że ewidentnie odpadła, w szczególności po tych ostatnich wypowiedziach Macrona. Natomiast czy w twojej ocenie właśnie są kraje, które są trochę bardziej podatne na te chińskie argumenty?
Znaczy ja myślę, że on nie liczył, że taką wizytą coś się nagle zmieni. Natomiast myślę, że chciał zasiać pewien element, a może nawet wzmocnić ten element chiński w myśleniu niektórych państw na temat co dalej z wojną na Ukrainie, tak? Bo cały czas od jej rozpoczęcia w jakimś sensie ta debata się odbywa, tak? W zależności od postępów czy ukraińskich, czy rosyjskich na froncie, w zależności od właśnie relacji ukraińsko-amerykańskich, czy w ogóle społeczności międzynarodowej debaty na temat tego, jak pomagać Ukrainie, czy pomagać Ukrainie, to ta część niezachodnia o tym mówi. Jakby to się ciągle toczy, więc Chińczycy chcą być aktywni w tej debacie i on chciał wzmocnić te argumenty, które być może gdzieś tam po stronie no niemieckiej, powiedzmy to, ale nie tylko niemieckiej, nawet także ukraińskiej. Bo w sensie konkretnym, no to mówimy teraz o... Ja nie jestem ekspertem od spraw ukraińskich, ale czy też wojny na Ukrainie sensu stricto, no ale wiadomo, że toczy się pewna rozmowa na temat ukraińskiej formuły pokojowej, tak? Bo odbyły się spotkania międzynarodowe, w jednym z nich Chińczycy wzięli udział, w następnym nie. Jest plan międzynarodowej konferencji w Szwajcarii, których Ukraińcy ze Szwajcarami dość mocno promują. O tym też Li Hui w Ukrainie rozmawiał. Prawdopodobnie, bo charakterystyczne jest to, że MSZ chiński nie wymienił żadnego tematu rozmowy z oświadczenia po spotkaniu na Ukrainie. Tam jest tylko lista rozmówców. Ukraińcy dość szeroko mówili i opowiadali, ale mówili o tym, co się odbyło w takim szerokim briefingu, gdzie Li Hui został wręcz, no kolokwialnie rzecz ujmując, przygnieciony rzeczywistym obrazem sytuacji na froncie, porwań dzieci ukraińskich przez Rosjan, militaryzacją elektrowni atomowej itd., itd. Ukraińcy przedstawili mu też na przykład szczątki rakiet północno-koreańskich, którymi Rosjanie bombardują ukraińskie miasta. Więc w tym sensie dostał taką dawkę porządną informacji, trochę pewnie sprzeczną z tym, co on sam głosił, może nie na Ukrainie, ale w innych miejscach świata. Ale potem odbyły się spotkania bezpośrednie już i z szefem administracji prezydenta, z ministrem gospodarki i z ministrem spraw zagranicznych. Co tam omawiano, to możemy do pewnego stopnia przypuszczać. Jednym z tematów była pewnie właśnie ukraińska formuła pokojowa, ale myślę, że konkretnie też ewentualny udział Chińczyków w tej konferencji. Że to jest element, który jakoś tam na stole gdzieś leży. Chińczycy wprost nie potwierdzą tego. Zresztą Li Hui mówił o konferencji, o negocjacjach, ale z udziałem Rosjan, tak? Do Szwajcarii nikt Rosjan zapraszać nie chce, myślę sobie. Natomiast czy Chińczycy w tym wezmą udział, w tym spotkaniu, to myślę jest jeszcze nie do końca rozstrzygnięte. I to był też pewnie jakiś konkretny element, który Li Hui chciał przedyskutować z Ukraińcami, ale także w innych stolicach, też do pewnego stopnia podejrzewam, że i w Moskwie, a także no, wysądować ten element. Chwilę potem, po wizycie Li Huia, odbyło się dość nadzwyczajne, bo Chińczycy tego zazwyczaj nie robili dotychczas, spotkanie Jermakowa z ambasadą chińską w Kijowie. Nie wiem, czy dokładnie z ambasadorem, a w każdym razie z dyplomatami chińskimi w Kijowie. Też oczywiście nie wiemy dokładnie, o czym rozmawiano, ale to wskazuje dość unikatowy, bo ambasada chińska raczej stroniła od takich spotkań.
Znaczy, że to mogło być odczytane jako jakiś wyraz?
Tu wkraczamy w sferę gdybania trochę, pewnej analitycznej, mojej ulubionej sfery analitycznej, czyli wyciągam szklaną kulę i na podstawie doświadczenia myślę sobie, o czym tam mogli rozmawiać. Myślę, że na stole mógł być element właśnie, że jest to pewien element negocjacji dotyczących udziału Chińczyków w takim szerszym powrotu, tak naprawdę, powiedziałem, w pierwszym spotkaniu oni brali udział, powrotu do rozmów w szerszym gronie międzynarodowym. Jeśli miałbym szacować prawdopodobieństwo, oceniałbym je jako dość niskie w tej chwili, bo byłoby to dość sprzeczne generalnie też z tym, co Li Hui publicznie mówił na przykład w Brukseli. Tak, gdzie tam bardzo, bardzo otwarcie wypowiadał się, że kiedy urzędnicy brukselscy, bo on też się spotykał na dość niskim szczeblu, to był dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku oraz dyrektor Departamentu Rosji Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej w SDZ-cie, kiedy oni go bardzo tam mocno przyciskali, prezentując oficjalną linię europejską, że stanowisko chińskie wobec Rosji i wobec wojny na Ukrainie przeszkadza w relacjach unijno-chińskich i dopóki Chińczycy tego nie zmienią, w sensie nie przycisną Rosji, nie uznają, żeby uznała suwerenność, wycofała wojska i tak dalej, to się nie zmieni. I on odpowiadał, że rozmowy o ukraińskiej integralności terytorialnej możliwe są dopiero wtedy, kiedy rozpoczną się negocjacje, kiedy Europa przestanie wysyłać broń na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej.
Jeszcze, to a propos tego stanowiska chińskiego właśnie, co do tego konfliktu, bo żeby już podsumować ten wątek, czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób Chiny widzą siebie w tym konflikcie i co Chiny oficjalnie mówią na ten temat i jakie jest realne stanowisko Chin w zakresie tego konfliktu właśnie ukraińsko-rosyjskiego?
To się nie zmienia za bardzo. To jest to samo stanowisko, które było nawet jeszcze tuż po rozpoczęciu, a na pewno rok temu, kiedy Chińczycy ogłosili te swoje propozycje na rocznicę, pierwszą rocznicę, propozycje, nie żaden plan pokojowy, ale pewne propozycje rozwiązania, jak oni dookreślają, sytuacji kryzysowej na Ukrainie zresztą. Kluczowy jest tutaj cel strategiczny, czyli rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, dążenie do zmiany ładu międzynarodowego w sposób korzystny dla chińskich interesów. W europejskim kontekście i tym konkretniejszym nieco, bo to co powiedziałem to są dość pewne ogólniki jednak, na przykład, i to Li Hui też powtarzał, ale nie tylko on, to mówią ważniejsi od niego chińscy politycy, udział Chin w redefiniowaniu europejskiej architektury bezpieczeństwa, tak? Hasło bardzo rosyjskie, prawda? Znaczy to jest to, co Rosja powtarza i to jest to, co Rosja podaje jako swoją przyczynę między innymi sporów z Zachodem i w ogóle wojny na Ukrainie również. Więc to są te konkretne cele i w związku z tym partnerstwo z Rosją jest kluczowe, tak? Ono ma limity, ono ma ograniczenia. Tak jak powiedziałem, Chińczycy nie chcą być postrzegani jako emisariusz rosyjski, jako państwo, które po prostu jest takim silnie związanym i popierającym w 100% Rosjan. Natomiast de facto prowadzą działania, które te Rosjanom mają umożliwić kontynuację tej polityki, jaką teraz prowadzą, czyli antyzachodniej, czyli pewnego trzymania szachu Zachodu takimi czy innymi metodami, testowania reakcji. To jest ten główny cel. W związku z tym ta relacja chińska z rosyjska taka pozostanie, przynajmniej w najbliższym czasie. No dodatkowo to oczywiście ma znaczenie w kontekście relacji unijno-chińskich, tak? To jest ten element wybadania, na ile państwa europejskie są gotowe podtrzymać swoją politykę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Na ile można zmniejszyć albo usunąć wpływ wojny na Ukrainie na relacje z Chinami, które Unia ma, tak? Bo oczywiście pamiętajmy, że problemy Unii Europejskiej z Chinami zaczęły się dużo wcześniej i dotyczą wielu różnych spraw. Natomiast po wybuchu agresji, a zwłaszcza po tym, jak się Chińczycy zachowują, to się wysunęło jednak na pierwszy plan w tej chwili, bo dotyka tego elementu bezpieczeństwa. Wcześniej dotykało to no też pewnego sektora bezpieczeństwa, ale jednak głównie gospodarczego.
Ale to właśnie chciałbym na sam koniec zapytać cię mimo wszystko właśnie o ten inny aspekt właśnie, nie do końca związany z bezpieczeństwem jako takim. Tutaj może w taki banalny sposób bym sparafrazował Clausewitza, który jak wiadomo powiedział, że wojna to polityka prowadzona innymi środkami i powiedział, że ekonomia to polityka prowadzona innymi środkami, że wydaje mi się, że to stwierdzenie, tak jak mówię, dosyć oczywiste, no wybitnie pasuje tutaj do Chin, prawda, które poprzez obecność tanich produktów i oferowanie różnego rodzaju właśnie też tych tanich pożyczek i tak dalej, stara się zbudować obecność ekonomiczną, która później przekłada się na jakiś tam ciężar polityczny. I chciałem cię zapytać o rzecz następującą, ponieważ nie wiem jak ty to oceniasz. Z mojej perspektywy też osoby, która nie śledzi tego tak dogłębnie jak ty, mam takie wrażenie, że w Unii Europejskiej coś w tym temacie się minimalnie ruszyło. No, Ursula von der Leyen zapowiedziała w zeszłym roku to dochodzenie w sprawie subsydiów do aut elektrycznych. Teraz niedawno zapowiedziano kolejne śledztwo w sprawie subsydiów, tym razem chińskiego producenta pociągów, który miał produkować składy dla Bułgarii. Jak ty to oceniasz? Czy rzeczywiście coś się tutaj zmienia i Unia stara się jakoś kontrować tę ekonomiczną obecność Chin?
Tak, znaczy moim zdaniem to jest dość zaawansowany proces już w tej chwili, bo trochę Unia Europejska obudziła się trochę z ręką w nocniku, jakby przez wiele lat była raczej nastawiona na współpracę i rozwijanie swoich kompetencji we współpracy z Chinami. To też jak wspomniałeś, ty powiedziałeś o tanich produktach z Chin, a to już właśnie nie jest ten etap do końca, bo dopóki one były tanie, ale nie zaawansowane, a raczej i Chińczycy raczej byli zainteresowani tym, żeby te technologie europejskie czy produkty europejskie były tam u nich produkowane i mogli z tego korzystać również, no to dla Unii było w miarę okej, okay, prawda? No, bo ta jakby inwestycje europejskie rosły w Chinach, ale to się zmieniło. Znaczy mamy do czynienia teraz trochę z inną sytuacją, kiedy Unia Europejska skonstatowała nagle, a generalnie można powiedzieć, że komisja do pewnego stopnia pod przewodnictwem pani von der Leyen, nagle się okazało, że Chińczycy też wykorzystując swoje mechanizmy, to nie jest uczciwa konkurencja i to nie jest też do końca czysta kreacja chińska, tak? Oględnie rzecz ujmując. Ale generalnie wypracowała w pewnych sektorach dużą przewagę i cenową, i technologiczną, i ilościową. I tę przewagę wykorzystuje, tak? Obniżając potencjał unijny, przeszkadzając w rozbudowie tej całej polityki czy sektora przemysłowego.
Bazy, tak.
Tak, bazy przemysłowej. I to dotyczy oczywiście tego sztandarowego, wspomniałeś o elektrykach, samochodach elektrycznych, w ogóle o pojazdach elektrycznych. Ale to wcześniej była kwestia fotowoltaiki. To była kwestia, cały czas jest 5G, prawda? I tej technologii. Więc w tych wybranych sektorach Chińczycy mają przewagę i Komisja Europejska zdała sobie sprawę, cała Unia też do pewnego stopnia, że trzeba coś z tym zrobić, tak? Znaczy, i jak powiedziałem, ta przewaga nie wynika tylko z uczciwej konkurencji do końca. I von der Leyen wykorzystała pewien ten moment, tak? Ona miała te swoje dwa bodajże dość mocne przemówienia na temat Chin, gdzie wyłożyła linię polityczną, jaką komisja będzie prowadzić. Udało to jej się też trochę na fali tego, na fali w ogóle oceny polityki chińskiej przez ostatnie 10 lat, dwóch kadencji Xi Jinpinga, której jedną z cech była właśnie tego typu ofensywna polityka ekonomiczna, ale też na fali agresji i chińskiego podejścia do Rosji. Więc udało jej się wprowadzić, czy przez komisję, czy we współpracy z parlamentem, a czy cały ten proces legislacyjny w różnych elementach, szereg instrumentów, które dają czy komisji samej, czy państwom członkowskim możliwość pewnej reakcji, zarówno defensywnej, tak, ale także i ofensywnej, blokowania chińskich firm, czy też blokowania współpracy europejskich firm z chińskimi.
Okay,
I teraz stara się je wykorzystywać, tak? Znaczy, bo te elektryki chińskie, samochody elektryczne w Chinach, to już nie tylko jest śledztwo, ale to jest także decyzja o tym, że każdy nowy ma być rejestrowany w tej chwili. I jak to śledztwo się zakończy, to istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną nałożone dodatkowe cła na te każdy nowe, tak? Które chyba od kilku dni one są rejestrowane. W każdym razie mają być. Więc
Zapytać, jak ty oceniasz to? No, rozumiem, że twoja ocena tego kierunku jest raczej pozytywna, tak? Że tutaj powiedziałeś, że się obudziliśmy trochę z tej drzemki i tak dalej. Natomiast chciałem dopytać już na sam koniec. Czy ty uważasz, że to jest tylko jakaś kropla w morzu potrzeb? Czy że może jest tak, że to już są naprawdę konkretne działania, które przekładają się na taką konkretną, sensowną politykę, już taką politykę przynoszącą efekty?
Tak, myślę, że się przekłada. Ale myślę, że to jest jeszcze za mało. Znaczy, bo ogólnie rzecz biorąc, dotykamy pewnego dylematu, tak? Związanego czy z jednej strony rozwojem gospodarczym, gdzie ta współpraca z Chinami, w ogóle rozwojem Unii jako takim, w sensie przemysłu, gospodarek państw członkowskich, gdzie współpraca z Chinami w niektórych sektorach jest, no jakby konieczna, tak? No bo Chińczycy, jak powiedziałem, mają taką przewagę i pozycję na rynku, że nie można ich wyeliminować w taki prosty sposób z tego równania, tak? Więc to jest jedna część tego dylematu. Druga strona tego dylematu to jest kwestia bezpieczeństwa, tak? I zależności. Stąd to całe działanie nazywa się mianem de-riskingu, tak? Ograniczania zależności. Tak? Nie nazywa się już mianem decouplingu, no bo właśnie to jest niemożliwe ze względów różnych, tych gospodarczych powiedziałem, no ale też politycznych, prawda? Bo Unia Europejska jest piękną organizacją międzynarodową i mamy z niej wiele korzyści, ale jednym z jej elementów jest to, że trudno jest pogodzić interesy i wolę działania, stanowisko wszystkich państw członkowskich w jednym, więc komisja stara się lawirować, tak? Starała przez swoją ostatnią kadencję. Tylko ten kierunek jest moim zdaniem dość ewidentny i wyraźny już, jakby publicznie, oficjalnie komisja mówi cały czas o tej triadzie, czyli współpraca, konkurencja, rywalizacja z Chinami, tak? Ale de facto w działaniach to już raczej jest rywalizacja tak naprawdę.
I to wydaje mi się świetną puentą dzisiejszej rozmowy, Marcinie. Dziękuję ci bardzo za takie kompleksowe przybliżenie nam chińskiej polityki.
Dzięki, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Depesza pism.
W ten sposób kończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił Pism.